Mamy dwa komentarze tego odcinka. Pojęcie idealnego świata wywodzi się ze starożytności, na przykład państwo Platona. Termin utopia pojawił się po raz pierwszy w XVI wieku w eseju Tomasza Moora o tytule Utopia. Dodatkowo okazuje się, że można spać w samochodzie. W Polsce. Dziękuję.
Cześć! Dziś znów spotykamy się w standardowym gronie. Ja mam na imię Karol, ze mną jest Gosia i Damian, a dzisiejszy temat to, czy już żyjemy w dystopii, a może antyutopii, bo nie dystopia. To Gosiu, może zaczniesz od garści definicji.
Cześć, ojej, definicji. Nie przygotowałam się na takie definicje. Chciałam raczej z wami porozmawiać na temat tego.
Spokojnie, nie
czy...
będziemy oceniać.
Tak, tak, nie muszą być formalne definicje.
Bo formalne definicje to słuchajcie, to nie, nie. Generalnie powiem wam takie. W ogóle ten temat bardzo mi się podoba. Oczywiście go tam zgłosiłam w sumie. Troszkę został zmodyfikowany przez Damiana. Raczej chodziło mi raczej o to, bo kiedy zgłaszałam ten temat, szczerze powiedziawszy, patrzyłam na swoją biblioteczkę i byłam może nie tuż po lekturze książek Zajdla, ale
No,
powiedzmy zawsze tak bardzo, bardzo zawsze lubiłam w ogóle tematy utopijne, dystopijne, bardziej dystopie i antyutopie.
To też ważny temat w szkole, uczyli nas na języku polskim o utopii.
Tak? A myśmy tego nie mieli.
Ja miałem to w liceum.
Albo przespałam praktycznie. No, jeśli chodzi o moją edukację, jeśli chodzi o język polski w czasie liceum, jakby ten, to tak troszkę się nie przykładałam, powiem szczerze. No, powiedzmy, moja pani polonistka mogłaby powiedzieć, że ja się średnio zapowiadałam na osobę, która będzie dużo czytać. Co się okazało, że można. No, wszystko. Życie człowieka może całkowicie zmienić, jeżeli będziemy wystarczająco nad sobą pracować. Więc jest taka szansa. No dobra, w każdym razie bardzo lubiłam tematy właśnie dystopijne i antyutopijne. Tylko pytanie, co to właściwie jest? W ogóle antyutopia i dystopia to są trochę dwie różne rzeczy. Ludzie używają to zamiennie jako synonimy, a tak naprawdę jest wielu badaczy tego zjawiska, którzy się zgadzają z tym albo nie zgadzają, czy to jest synonim, czy nie. Ja raczej się skłaniam do tego, że dystopia to jest bardziej coś, co z góry jest opisane jako świat, który jest bardzo, bardzo zły i bardzo, bardzo ponury i nie ma szans na poprawę i w ogóle nie wiadomo, jak to się stało, że trafiliśmy do dystopii, ale po prostu no, nic już się nie da z tym zrobić i w ogóle wszystko jest przekichane i w ogóle jest tragedia. Za to antyutopia to jest coś takiego, że z założenia miała być to utopia, czyli mieliśmy jakieś po prostu takie, nie wiem, jakiś świat i po prostu miało być coś bardzo, bardzo, nie wiem, poprawiony jakiś ustrój polityczny, który miał stworzyć utopię, ale trochę nie wyszło i wychodzi
nie
antyutopia.
No.
Najczęściej to jest taka zabawa, żeby żeby po prostu jakiś ustrój polityczny wszedł za mocno i jakie z tym problemy mogą wyjść. Więc antyutopia i dystopia to są dwie różne rzeczy. Ja mam, słuchajcie, taką listę książek. Myślę, że w trakcie naszej rozmowy troszeczkę będę rzucać różnymi tytułami i autorami. Jednak nie chcę was zarzucić aż tak bardzo tym.
Spoko, zobaczymy w praniu, jak wyjdzie.
Spoko. No i generalnie, kiedy zgłaszałam ten temat, to się tak zastanawiałam, czy my żyjemy w sumie w takiej utopii, gdzie wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, jeżeli, znaczy mówimy akurat o krajach rozwiniętych, nie? Gdzie nie brak nam towarów i usług, gdzie bardzo mamy łatwy dostęp do informacji, do wszystkiego, do rozwoju, tylko musi nam się trochę chcieć. Jednak szczerze powiedziawszy, ja bym nie powiedziała, że to jest, nie powiedziałabym, że to już jest utopijne życie z mojej strony, ale powiedziałabym, że idziemy właśnie w stronę antyutopii trochę, powoli. W sensie, myślę, że za jakieś 50 lat. Chyba, że bomba będzie wojna nuklearna, to będziemy mieć zamiast antyutopii i dystopii, będziemy mieć post-apo! Kolejny gatunek literacki i w ogóle filmowy, który ja uwielbiam. I myślę, że to jest jakieś, porozmawiamy jeszcze o post-apo.
No, może wróćmy do początku tej idei. Utopia to generalnie miał być ustrój polityczny, ustrój społeczny, gdzie wszystko
społeczny.
Jest takie idealne.
Tak, ustrój idealny.
No i jak ktoś opracował ten termin, nie pamiętam kto to był, no ale to każdy sobie na Wikipedii znajdzie, to on raczej, to było dość dawno temu z tego co kojarzę.
Na początku XX wieku.
No, na początku XX wieku, czyli właśnie w tej erze jeszcze przed wojnami światowymi. I to był ten właśnie złoty okres, co mówiliśmy o tym, jak o tej nagrodzie za przelot przez Atlantyk. o tym takim romantyzmie, który panował wtedy. No i idea była taka wtedy, z tego co kojarzę, że no, ogarniemy jeszcze parę tematów, zorganizujemy się, umówimy się dobrze i będzie to śmigać.
Tak, wszystko będzie idealne.
No, natomiast dla mnie utopia, ja taki pierwszy kontakt z utopią miałem w zasadzie na podstawie serialu Star Trek. I szczególnie tego tej serii The Next Generation. Tam generalnie sobie siedziała załoga statku kosmicznego. No i byli na tyle, cywilizacja wtedy na tyle rozwinięta, w sumie to już była federacja cywilizacji, że zapakowali się na statek, polecieli sobie gdzieś tam w kosmos i sobie lecieli, sobie siedzieli 5 lat na statku i sobie oglądali różne planety, gadali z nimi, utrzymywali stosunki dyplomatyczne. A jak im się rodziło, to wchodzili sobie do holodecków i tam sobie jakieś scenki z Sherlocka Holmesa odgrywali. A jak byli głodni, to szli do replikatorów i sobie jedzenie syntezowali. No więc generalnie to dla mnie było takie pierwsze starcie z utopią. Gdzie była wyraźna hierarchia władzy. Nie było tam demokracji, żeby nie było. Ale była wyraźna hierarchia władzy. Ale z drugiej strony wszyscy byli dobrani na podstawie kompetencji, umiejętności, mieli jedną wspólną misję, no i jakoś to funkcjonowało sobie.
No brzmi jak utopia.
Nie wiem, akurat z tematami utopijnymi to raczej stwierdzałam zawsze, że to nie jest możliwe, a jeżeli ktoś opisuje utopię, to raczej jest bardzo najczęściej naiwne i niemożliwe i znajduje zawsze dziurę w całym. I jednak no nie wiem. Bardziej wolałam przykłady, gdzie to nie zadziałało. Ja nie mam przykładu takiej utopii.
Znaczy, z założenia chyba utopia jest nie do osiągnięcia. I głównym
zależy
problemem...
Od stanu...
Tak?
Ja myślę, że jest do osiągnięcia, jeżeli... Nie wiem. Bo nie, jaki mamy problem my jako ludzie? Mamy coś takiego, jest taki termin, który się nazywa niewyimaginowane. No, można powiedzieć, że to jest takie pragnienie zaspokajania swoich potrzeb, które jeszcze się wywodzi z czasów prehistorii, gdzie potrzebowaliśmy mieć to łaknienie rozwinięte, żeby po prostu przeżyć i walczyć i zbierać pożywienie, rozmnażać się i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jakieś tam choroby się pojawiały i tak dalej. To jest bardzo, bardzo było ważne, żeby utrzymać się przy życiu. Pamiętam, kilka razy chyba już poruszyliśmy ten temat, jak to się nazywało, eksperymentu z myszami, które miały za dużo wszystkiego i jak bardzo się degenerowało społeczeństwo.
No to była mysia utopia.
Mysia utopia, gdzie wszystko było dostępne i jak bardzo się zdegenerowało i praktycznie wybiło większość poprzez choroby w stylu układu wieńcowego i tak dalej.
No.
Więc my nie możemy tego osiągnąć, póki sobie nie zdamy sprawy z tego, że tak naprawdę mamy jeszcze uwarunkowania genetyczne, które powodują, że nigdy nie będziemy zaspokojeni.
No okej.
Okay. Myślę, że utopię można osiągnąć, kiedy człowiek stwierdzi, że jest zaspokojony. W sensie, że ma swoje
czyli
potrzeby.
Według definicji jest nie do osiągnięcia.
Jest do osiągnięcia, ale jeżeli każdy będzie się starał bardzo mocno.
No ale moim zdaniem w utopii jest jeden problem. Człowiek. Człowiek jest tym fragmentem, tym puzzlem, który nie pasuje do całości, bo jesteś w stanie osiągnąć system, który teoretycznie będzie działał. Jesteś w stanie dostarczyć wszystko, co jest potrzebne tym ludziom, tylko człowiek nigdy, niezależnie od tego, jakby dobrze mu nie było, nie będzie miał pełnego zaspokojenia, jeśli żyjemy w takich krajach, tak jak teraz, że mamy dostępne wszystkie rzeczy potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb, to ludzie zaczynają dostawać depresji Because of reasons. Bo
No właśnie,
Rosjanie
chodzi, mówisz
idzie w
o
innym
człowieku
kierunku.
jako gatunku, nie? Człowiek jako gatunek.
No
A
tak,
ja
tak
myślę, że
ogólnie.
jeżeli każda jednostka by sobie zdawała z tego sprawę, skąd to się wszystko bierze i jaki jest ten, jaki jest cel, żeby osiągnąć, powiedzmy, utopię albo coś podobnego do utopii, no to myślę, że dałoby radę. Tylko oczywiście to nie jest możliwe, żeby każdemu to włożyć do
No
głowy, bo
właśnie,
to było. Mi się w tym przypomina.
kolejna rzecz.
Mi się przypomina indoktrynacja robiona w Nowym Wspaniałym Świecie Huxleya. Nie wiem, czy czytaliście tę książkę. Ja po tej przeczytaniu tej
Nie.
książki miałam miesiąc deprechy. Tam indoktrynacja była robiona praktycznie od pierwszych. No, nie wiem, już, jeszcze jak był rozwój płodowy po kolei po prostu człowieka, no to już tam już jakieś tam rzeczy, jakieś impulsy były przesyłane. Później jak już dziecko było, powiedzmy, dostarczone, już nie tam w probówce i tak dalej, tylko już było, no to była indoktrynacja, że się w głowie, ten, przy głośniczku, przy główce różne takie hasła, rymowanki sprzedawało. I cała była inżynieria, ile razy trzeba coś powtórzyć dziecku, w sensie przy takim właśnie odtwarzaniu, po konkretnym wieku i tak dalej, żeby to weszło głęboko w głowę i były to przekonania, żeby ludzie po prostu się nie burzyli. Ale Huxley to opisał to w taki sposób, że to naprawdę mogłoby tak zadziałać. To było straszne.
Pytanie, czy to nie zaczyna być zamiast literatury science fiction, to dla kogoś może to być poradnik?
No, o, pamiętam, że kiedy była książka 1984,
mhm.
wydana, no to była właśnie, że to jest książka, to jest fikcja, to nie miała być ten instrukcja, jak postępować.
No właśnie.
No, ale ja bym mimo wszystko wrócił do tego Star Treka jeszcze, bo
dobra.
Mimo iż tam było wszystko podsunięte na talerzu, czyli były jedzenie, były rozrywki, no to właśnie była grupa ludzi, która miała pociąg do eksploracji kosmosu, do pójścia w nieznane. No i właśnie, żeby realizować tą swoją potrzebę, były te ekspedycje, które wylatywały w głęboki kosmos i tam byli zdani tylko na siebie i tam mogli nawet ginąć. No, normalnie statki wybuchały i te załogi ginęły. Więc według mnie to był jakiś, to była dobra synergia tych rozwiązań, które mają, technologicznych, które pozwalają zbudować to rozwiązanie. A był jeszcze ten wentyl właśnie w poczuciu tej adrenaliny, tej dopaminy, jak się gdzieś jakąś misję udało w kosmosie załatwić.
No
no
tak,
tam,
ale.
No i tam jeszcze jeden był element taki, że byliśmy w federacji, że byliśmy, że Ziemia była jest w federacji w uniwersum Star Treka i są tam inne nacje, które ją trochę pałują w razie czego. Tam chyba wulkanie chyba trzymają wszystko w ryzach, tak, żeby nie było jakichś takich przypadkowych wojen. No, a co chcesz powiedzieć, Gosia?
Tak się zastanawiam, bo w samym Star Treku raczej nie było takiej sytuacji, że ktoś chciał zrobić przewrót i przejąć faktycznie kontrolę nad statkiem. Tam najwyższy był admirał, nie? Admirał? Nie pamiętam teraz.
Znaczy nie no, przewroty się zdarzały i to dość często, tylko że te utopijne Star Treki to jest ten The Original Series i ten The Next Generation, a później im dalej, tym mniej utopijne już są. A ten Picard to już w ogóle ten całkiem inaczej jest zorganizowany, więc tam utopia była tylko w tych dwóch pierwszych jakby seriach. No. Także dla mnie to jest na oko do ogarnięcia. Tylko problem jest taki, że poprzez naturę ludzką, jeżeli wychodzimy z punktu zerowego i planujemy utopię, to wychodzą antyutopie. Szybciej wyjdzie antyutopia.
Tak.
Oj tak, zdecydowanie.
Ja zastanawiam się, czy nie jest tak, że możesz osiągnąć utopię dla określonej grupy, która ma określony cel, który ich coś łączy. Problem, że jeśli chcesz trzymać tę utopię kilka pokoleń, to się okazuje, że jeśli ta grupa rodzi dzieci, dzieci już mają różne cele, nagle się okazuje, że to wszystko się rozjeżdża i utopia nie ma opcji, żeby trzymać się dalej i propagować to. Chyba, że masz bardzo silną reindoktrynację, to znaczy indoktrynację od małych, od wczesnych lat lub reindoktrynację później. I pytanie, czy wtedy właśnie nie wchodzimy w jakąś dystopię?
No, to pokoleniowa zmiana to w ogóle już jest jeszcze inna bajka, bo tam jest też potrzeba wykazania się, że jest się już dorosłym osobnikiem społeczności, a że ta społeczność jest już ustabilizowana, więc nie masz jak się wykazać. Więc taka potrzeba buntu staje się trochę naturalna.
Tak, bunt jest całkowicie naturalny w okresie dojrzewania i to może być dość duży problem.
No. Ale wróćmy może do strony technologicznej tego zagadnienia. Idea jest taka, że jak będziemy rozwijali wszystkie technologie wokół nas, to w pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy mogli technicznie zapewnić utopię. Będziemy mogli dystrybuować jedzenie na całej planecie. Będziemy mogli wszystkich chorych uzdrowić. I będziemy mogli każdemu zainteresowanemu zapewnić dowolną rozrywkę, jakiej potrzebuje. Jak sądzicie, czy to się rozsypie,
Znaczy, ja
czy się
już tu
uda?
widzę dość dużo problemów wynikających z rozrywki, która ma być zapewniona. Bo pytanie, czy to zapewnienie rozrywki, którą oni. Właśnie, ty powiedziałeś, że rozrywkę, którą ludzie potrzebują. I tutaj jest
No.
różnica od rozrywki, którą ludzie chcą, bo często jest tak, że ludzie wkręcając się w rozrywkę, zaczynają od czegoś, a później staczają się. Wygląda jak przeglądanie podpowiadanych filmów na YouTubie, że jesteś 10 klików od bardzo abstrakcyjnych rzeczy.
No.
I pytanie, czy w takim wypadku, zostawiając z całości populacji możliwość wybierania sobie rozrywki, nie dojdziemy do czegoś, co niszczy social fabric. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Ale to, co w tej chwili dzieje się
Więzi społeczne.
Tak, więzi społeczne w zachodnich cywilizacjach, że te wszystkie portale społecznościowe zaczynają powodować bańki informacyjne, portale społecznościowe, internet i to poczucie anonimowości w internecie powoduje, że ludzie wręcz nawołują do brutalności względem innych ludzi. My żyjemy, można powiedzieć, na początku utopii. Nikomu w Polsce chyba nie ma jakichś większych problemów z dostępem do jedzenia.
No,
Są
z tym
osoby, które
to jest.
mają niski budżet na jedzenie, no ale jeśli chodzi o ogół populacji, to nie jest to, co mieliśmy w krajach, czy nawet w Polsce paranaście lat temu.
No.
A ludzie walczą ze sobą o, za przeproszeniem, pierdołki. Za rzeczy, które nie są ważne. I pytanie, czy jak zostawimy ludzi po prostu w utopii, czy nie zaczną wybuchać wojny o to, jak wieszać papier toaletowy, w którą stronę.
Już mieliśmy tego początki tak naprawdę. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego, co Karol powiedział na początku, nie? Że jak ludzie będą pozostawieni sami sobie, będą mogli sobie sami wybierać rozrywki, to mi się włączają takie automatycznie dwa przykłady. Jeden to jest kinowy przykład, a drugi to jest literatury. Ten kinowy przykład to jest idiocracy, czyli idiokracja. Jednym słowem, jeżeli wszystko było zapewnione człowiekowi, to człowiek z natury raczej stara się nie, taki, no, sadystycznie, żeby się nie przemęczać, a żeby były zaspokojone potrzeby. Jeżeli te potrzeby będą zaspokojone, nie będzie takiego oparcia, żeby rozwijać się, uczyć się i generalnie. Akurat w idiokracji chodzi o to, że po 500 latach ludzkie społeczeństwo strasznie, znaczy średnia IQ bardzo spadła. Taki jest w ogóle założenie tego filmu. Jest to komedia, bardzo fajna, mi się bardzo podobała. A drugi przykład, a to jest przykład właśnie na to, że ludzie raczej no, tracą inteligencję i nie ma takiego popytu na wiedzę. A drugi przykład to jest, słuchajcie, Cinder van Troffa. Nie wiem, czy słyszeliście o tej książce.
Nie kojarzę w ogóle.
Nie
Jest to
słyszałem,
książka.
ale nie czytałem.
Jest to książka Janusza Zajdla. Nawiasem mówiąc, jak ludzie na przykład mam znajomych, którzy czytują science fiction, oglądają filmy, a jak mówię, że no ale przecież to Janusza Zajdla, kto to jest Zajdel? Ja mówię, no jest nagroda Zajdla co roku. No. Najlepsze opowiadanie science fiction i w ogóle. I fantasy chyba nie, ale science fiction chyba tam bardziej są. No w każdym razie niesamowita postać, Janusz Zajdel. Bardzo polecam sobie zapoznać się z jego twórczością oraz z jego biografią. Coś niesamowitego. W każdym razie Zinder van Troffa chodzi o to, że została wymyślona maszyna, można tak powiedzieć, która jak się do niej wejdzie, to czas w niej płynie szybciej. W sensie wszystko na zewnątrz, czas płynie szybciej. Po prostu możesz przenieść do przyszłości w ten sposób. To no. było na przykład w wehikule czasu już wykorzystywane i tak dalej. To też jest takie fajne przykłady. No i w każdym razie Zajdel opisał, gdzie w przyszłości wszystko jest dostarczone przez roboty. Są całe miasta pobudowane. I wszystko jest zaspokojone. I rozrywka, i jedzenie, i wszystko. I właśnie biega tam tłum takich, no prawie że niemalże małpoludów, w sensie ludzi bardzo takich, no o niskim poziomie inteligencji, bo wszystko jest przecież dostarczone i oni nic nie muszą robić. I oni niszczą to miasto. Niszczą, rozwalają, demolki, agresja się budzi, jakiś w ogóle totalny kosmos, nie? I wieczorem, kiedy wszyscy idą spać, to robociki wychodzą i wszystko naprawiają. Dostaną sprzed wczoraj. Czyli jednym słowem wszystko jest naprawione, wszystko było tak jak jest. Nie są w stanie, ty, ludzie przyszłości nie są w stanie zniszczyć tego miasta na tyle, żeby nie mogło się no. naprawić. No i to było takie dosyć ciekawe ze względu na technologię, nie? Że nawet jeżeli dojdziemy do takiego poziomu, że wszyscy będą nakarmieni, wszyscy będą mieli dach nad głową, wszyscy będą zdrowi i mimo wszystko stworzą się takie na przykład nie wiem, agresywne zachowania w społeczeństwie, to może się po prostu okazać, że stworzymy sobie takie powiedzmy zoo, trzymane, żeby nas trzymać przy życiu i to będzie, no... No to jest dosyć smutna perspektywa. Tam jeszcze jest wątek jeszcze z kobietami, to jest troszkę przerażające, bo tak jakoś wyszło, że zwykle, no, teraz mamy raczej globalnie chyba raczej jest mniej więcej, przypada jedna kobieta na jednego mężczyznę, mniej więcej globalnie, ale lokalnie się zdarza, że jest dużo więcej kobiet na mężczyzn. W sensie z tego, co pamiętam, ze statystyki. No i właśnie w tej książce był fakt taki, że kobiety zniknęły. Odwrotnie jest?
No. Kobiet jest odrobinę więcej, chyba 52% globalnie.
Jest. Tak?
A lokalnie na przykład w Chinach występują bardzo duże, za przeproszeniem, deficyty kobiet. No. Czyli są całe miasta, gdzie są mężczyźni, ale to ze względu na ich politykę jednego dziecka, gdzie często były dokonywane aborcje celowane w płody o płci. Przyszłe dziewczynki, dlatego że chłopcy nadawali się lepiej do pracy w gospodarstwie, nadawali się lepiej do tego, żeby później dbać o rodziców. I dlatego w Chinach jest inaczej, ale globalnie mamy chyba 52% kobiet w stosunku do mężczyzn.
No to właśnie w Cylindrze van Troffa było takie coś, że kobiety całkiem zniknęły.
Uroczo. Taka seksmisja, tylko odwrotnie.
No, po tej książce też powiem szczerze, miałam lekką deprechę. No, generalnie po książki Janusza Zajdla raczej są takie... No, nie można ich czytać jedna po drugiej, bo jest bardzo...
Nie ma happy endów.
Nie, są raczej, zwykle są otwarte zakończenia. Więc akurat nie jest aż tak źle. No ale powiedzmy jest dosyć smutno miejscami. Właśnie Cylindry van Troffa to była pierwsza książka, którą czytałam. Ale powiem szczerze, najbardziej z jego twórczością mi się podobała Limes Inferior. Ale to jest też dystopijne, ale tam jest czynnik zewnętrzny. Tam zostaliśmy wciśnięci w... No niby miała być utopia, ale ludzie czuli, że coś jest nie tak. I pytanie, kto na tym wszystkim rządził i końcówka jest taka, że no raczej no nie myśmy sobie, nie ludzkość sobie sama to stworzyła. Zostało nam coś narzucone. Nie będę psuć końcówki, bo jest niesamowite.
Wracamy do Cosmic Zoo z poprzedniego odcinka.
Tak! No,
ale to sądzicie, że największym problemem będzie to, że się będziemy dążyć do utopii, bo będzie faktycznie rosła ta technologia, ten rozwój technologiczny. Będzie lepiej z jedzeniem, będzie lepiej z wiedzą, będzie lepiej z rozrywkami. Natomiast hipoteza jest taka, Tak miałem wrażenie, albo przynajmniej ja mam taką hipotezę, że naciskanie przycisku dopaminy nas wykończy, tak?
Tak,
jak najbardziej.
Które jest związane praktycznie z czymś poza nami, czyli naszym genomem. Mamy wdrukowane po prostu to, że potrzebujemy zaspokajać swoje potrzeby, a kiedy nasze wszystkie potrzeby są zaspokojone, to stajemy się nieszczęśliwi.
No, no dobra, ale to jest generalnie idea chemikaliów w naszym mięsie, tak?
Mhm.
No więc co by było, gdybyśmy mogli mierzyć poziom dopaminy, który tam wydzielamy i tam jest gdzieś wyłapywany przez jakieś receptory?
O, to będzie tak jak w seks misji, żeby wszystkie frustracje bierzesz pigułkę i zmieniać się na chęć jak to się nazywa, wspinania się po szczycie drabiny kariery, tak?
Nie, że jeżeli będziesz ci za dobrze i będziesz mieć zbyt dobre wyniki tej emisji dopaminy, że będziesz pływać w dopaminie, to po prostu przyjdzie policja dopaminowa i cię wtrącą do więzienia na 2 lata. Wtedy ci przejdzie i znowu zaczniesz od początku.
A czemu policja? Sobie... Wystarczy jeden zastrzyk.
Nie. Bo...
Chodzi nie, o to, żeby no. pocierpieć trochę. Ale...
O, to ja mam wizję od razu komunizmu i zezwania do gułagu.
Ale nie, bo... Aha, no jeden zastrzyk, no, żeby chemicznie obniżyć aktywność dopaminową. No, możliwe, jakby się dało, no to czemu nie?
Jest jeden problem. No. U nas te chemikalie zwykle jednocześnie moderują zarówno uczucie przyjemności i taki luz i siedzenie i uważywienie się przed telewizorem, jak i chęć do pracy i chęć rozwoju osobistego. Jeśli mamy jedne chemikalia, które to wszystko moderują,
tak?
To tylko od człowieka zależy, w którą stronę będzie szedł.
Tak, no to w biznesie więc... widać. Jak ci się zaczyna układać w biznesie, to chcesz więcej, mimo już nie potrzebujesz pracować więcej, mimo już nie potrzebujesz zakładać nowych firm, mimo już nie potrzebujesz zarabiać nowych milionów,
dokładnie.
To jesteś na tym haju. No to jest niestety powiązane.
Także ciężko będzie za pomocą, nie wiem, wtrącenia do więzienia albo zastrzyku moderować to, ze względu na to, że to wszystko zależy od podejścia indywidualnego człowieka, w jaki sposób on będzie reagował na tą dopaminę i w jaki sposób on będzie chciał dostarczać tą dopaminę do swojego systemu. Bo można dostarczać dopaminę jedząc chipsy, oglądając Big Brothera, a można dostarczać dopaminę robiąc taski z task listy i próbując rozwijać się osobiście.
No ale no to to w takim razie taka hipoteza jednak mówi o tym, że może nie być możliwa utopia.
No, moim raczej nie będzie
jest możliwa. Niemożliwa ze względu na ludzi. Na to, że my
jak
mamy błąd w programowaniu, w firmware'ze.
Jak wyjdziecie na ulicę i zapytacie 100 ludzi, teraz w tym momencie zajęłoby wam to chyba z pół dnia, żeby spotkać 100 ludzi na ulicy. Gdybyście zapytali ich, co przez ostatni tydzień zrobiłeś dla swojego rozwoju osobistego? Jak myślicie, ile osób coś odpowiedziało takiego do...
Pytanie, ile z tych ludzi ma możliwość zrobienia, bo to też jest różnica. Jest część ludzi, która ma możliwość zrobienia czegoś dla rozwoju osobistego, a część ludzi, którzy pracują, wychowują dziecko, jeszcze zajmują się osobą starszą i się okazuje, że codziennie im mało czasu w dobie.
No, nie wiem. Zaczynam powoli przyjmować ten punkt widzenia, który Damian wyznaje, bo Damian polecił książkę, moi słuchacze chyba nie wiedzieli. Bo my się sobie tak czasami jeszcze spotykamy się poza podcastem, więc to nie jest tak, że my się spotykamy
też,
raz w tygodniu. Mamy życie. I Damian kiedyś polecił książkę Świat według stoików, tak to było?
Sztuka życia według stoików.
Tak, no to powiem wam szczerze, ta książka jest ciekawa, bo ona faktycznie pokazuje, że owszem, może być człowiek bardzo zajęty i mieć bardzo dużo na głowie i właśnie opiekować się osobami, wychowywać dzieci i tak dalej, ale właśnie warto jest zatrzymać się i zastanowić się, w jaki sposób to robimy i jak do tego podchodzimy, bo można być w kółko zajętym, a nie zastanowić się, gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, i jaki mam do tego stosunek, bo gdyby, na przykład, gdyby kogoś zapytać, na przykład, kto jest faktycznie bardzo przeładowany, i jaki masz stosunek do tego, że nie wiem, że na przykład nie wiem, urodziło ci się niepełnosprawne dziecko. I ktoś powie, że nie, że to masakra w ogóle i że ciężko i tak dalej, a sam nie potrafi, wiecie, zdefiniować tego, co się dzieje, nie, tak naprawdę. No. Jaki jest jego faktyczny stosunek do tego. Więc no, ta książka jest bardzo ciekawa, bardzo mi otwiera moje, powiedzmy, moje horyzonty. I zawsze myślałam, że dużo się zastanawiałam nad sobą i czasami za dużo. I zastanawiałam się, jakie mam podejście do różnych rzeczy. Denerwowałam się na rzeczy, na które nie mam wpływu. I no, ta książka, powiem wam szczerze, ona, nie, jak się ją przeczyta naprawdę dokładnie i tak bardzo uważnie, to bardzo małym nakładem można zmienić swoje podejście do świata i wcale nie potrzeba na to dużo czasu. W sensie, ja myślałam, że to będzie dużo, no, że przeczytam tę książkę i nie będę zadowolona z niej. W sensie, że na przykład, a, bo to jest takie, bycie stoikiem to nie jest dla mnie i tak dalej, ale przynajmniej książki właśnie stwierdzam, absolutnie nie, każdy powinien być stoikiem.
Więc, tak, zgadzam się.
Więc to jest coś naprawdę niesamowitego.
Dobra lektura.
I tak po prostu Karol mówi, że jeżeli ktoś jest naprawdę przeładowany i tak dalej, myślę, że każdy ma wystarczająco czasu, w ogóle każdy z nas ma tyle samo czasu, nie? Każdy ma z nas, może wygospodarować trochę czasu, żeby poprawić siebie, swoje myślenie i poprawić swoje, no nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie.
No świadomość siebie we wszechświecie na przykład.
Na przykład, albo na przykład ile potrzebuje, żeby zaspokoić swoje pragnienia.
No.
To też jest, to się dosyć mocno łączy.
No. Dobra, ale może troszkę wróćmy do tematu głównego, który zboczyli i przyspieszmy trochę. Mhm. Czyli utopia to jest jakiś taki przemyślany, że ma być dobrze. Antyutopia, chcieliśmy dobrze, ale nie wyszło. No i mamy jeszcze dystopia, czyli co tu w ogóle się dzieje? Tak? W tym stylu?
Jest słabo, ale przynajmniej jest stabilnie.
Ale jest zamordyzm.
No, ja na przykład ostatnio trochę mało czytam i nie jestem w stanie jakby z pamięci żadnej takiej dystopii przywołać. Natomiast mam trzy przykłady filmowe. To jest jednocześnie według mnie dystopia i jednocześnie ta kategoria książek young adult, czy jakoś tak się to mówi, young adult, czyli takie książki przygodowe dla młodzieży. No i tam są takie trzy serie filmowe: Więzień labiryntu, Niezgodna i Igrzyska śmierci, czy jakoś tak to.
Tak, okay. Tak.
No i według mnie każdy z tych, każda z tych serii pokazuje właśnie dystopię.
Okej.
Okay. No i też podobnie jak w Star Treku mamy, w każdej z tych serii mamy bardzo mocno zaawansowaną technologię. Okej, dobra, może nie aż tak jak w Star Treku, bo nie mamy tych replikatorów jedzenia, ale generalnie mamy technologię lepszą niż teraz. Jest to technologia lepiej rozwinięta.
Tak.
Myślę, że możemy w tych trzech seriach porobić trochę spoilerów, bo to już jest dość stare serie. Kto miał obejrzeć, to obejrzał. One też są dość specyficzne, więc może niekoniecznie przypadną do gustu każdemu. Tak, słucham?
Niezgodna miała serię kilka, tak? Że to było tam kilka, bo ja widziałam tylko film jeden.
Ja
kojarzę tylko... Boże, jaki był trzeci?
Igrzyska śmierci.
Igrzyska śmierci. Ja tylko to kojarzę i to też tylko w wersji książkowej. Mhm. Także ja nie jestem w stanie dużo powiedzieć na temat filmów.
To ja do tych trzech jeszcze ci, Damianie, zaś ci oddam głos, jeszcze, żeby nie zapomnieć. Mhm. Dodajmy jeszcze Dawcę Pamięci.
A tego nie widziałem. To jest ten taki czarno-biały, tak?
Ja także.
Tak, częściowo jest czarno-biały.
No, to miałem sobie to obejrzeć kiedyś, ale o tym zapomniałem. No, pewnie będzie pasować. No i idea tych dystopii jest taka, że w pewnym momencie coś się bardzo zepsuło. Coś się bardzo zepsuło na skalę światową
COVID.
I do tego zaraz dojdziemy. Do tego zaraz dojdziemy. Coś się bardzo zepsuło na skalę światową i nie było czasu jakby adaptacji społeczeństwa do nowych warunków, bo generalnie nie było już społeczeństwa. Więc po prostu trzeba było odgórnie narzucić jakiś schemat działania, skonstruować jakieś prawo, skonstruować jakieś reguły społeczne, no i puścić to w ruch. I może tego nie widać tak dokładnie w tych historiach, bo tam bardziej właśnie jest przygoda, jakaś akcja, jak tam przeżyć takie rzeczy, ale w tyle właśnie jest ten mechanizm, że jest jakieś jedno centralne miejsce sterujące tymi systemami i ono powstało w jakimś konkretnym celu i realizuje ten cel po trupach. Czyli to no jest zorganizowany system. No.
Zawsze mamy jednego bohatera, który ten system rozwala.
No, okej, dobra. Reguły konstruowania tych powieści i filmów Jonka Dalt są bardzo proste akurat. Tutaj nie natrafiłem jeszcze na nic takiego super zaskakującego. Co niekoniecznie jest złe, no bo komuś może podobać się taki styl literacki i filmowy. No więc to jest dość specyficzne. No, ale właśnie, bo mamy utopię, która jest zaplanowana, mamy antyutopię, która z tego planu odbiegła, a mamy też dystopię, czyli zaplanowaną strukturę z pewnymi dość sporymi ograniczeniami.
I ważne jest to, że ona tak formalnie, z punktu widzenia jednostki, nie ma szans na zmienienie tego, na poprawę, bo to już nie ma nic innego.
A to zdecydowanie.
To też jest dosyć...
No i z punktu widzenia rządzących ten układ jest idealny.
Dla nich działa.
No. I tutaj byłaby ta, jeżeli mielibyśmy świat właśnie, gdzie byłaby policja dopaminowa i by ci... O właśnie, przecież ten Equilibrium tak działało.
Tak,
ten,
tak. Dokładnie.
Ten motyw był w Equilibrium właśnie, że, żeby funkcjonować racjonalnie i w usystematyzowany sposób, musiałeś tak. brać jakieś
Masz
drogi,
pigułkę.
Które może faktycznie dopaminę hamowały nawet. Tam nie było powiedziane, co tam się dzieje. Dokładnie.
W Dawcy Pamięci też było podobnie. Też wszyscy brali drogi codziennie.
No.
To już wiemy, do czego dążymy.
I wtedy może to jest taka kolejność, że zaczynamy od utopii, coś tam kombinujemy, wychodzi nam jakoś tak dziwnie. Później robi się kuku na planecie jakieś przypadkowe.
I jesteśmy w dystopii.
Wpadamy w dystopię. No. A hasło Boring Dystopia, to tutaj chciałem się odnieść do subreddita, właśnie, który nazywa się A Boring Dystopia. I tam są po prostu przetaczane przykłady z życia o tym, jak to się stało, żeśmy doszli do takiego momentu, w którym jesteśmy. No i jak się przeglądaliśmy kiedyś, pokazywałem chyba Karolowi i Gosi, to akurat na topie był artykuł o tym, jak mężczyzna oddał ciało swojej zmarłej matki na badania medyczne, a szpital sprzedał to ciało jakiejś organizacji militarnej, która zawiozła na poligon i wysadziła ładunkami wybuchowymi.
To mogło być badanie medyczne, to znaczy medyczne, no, związane w jakiś sposób z...
Oddane na cele nauki.
Tak, tak.
No, ale tam jeszcze pewne pieniądze jeszcze przeszły z ręki do ręki, więc...
No tak, no na pewno, no standard.
No i te wszystkie właśnie dziwne sytuacje, to głównie jest ten... Ten subreddit głównie oparty jest o amerykańskie doświadczenia, bo oni mają bardzo dużo pokręconych rzeczy. Na przykład opis typu wczoraj ktoś włamał się do mojej księgarni na kampusie i skradł książki na 30 tysięcy, za 30 tysięcy dolarów. Odpowiedź. O, mam nadzieję, że policja go znajdzie i odzyska te dwie książki.
No tak, dokładnie.
Albo na przykład, że musiałem zadzwonić po taksówkę, żeby pojechać do szpitala, bo karetka jest za droga.
A, no dokładnie. No, albo system do e-learningu. O super, mam e-learning. I kopiujesz jakiś fragment tekstu i dostajesz komunikat, że możesz maksymalnie skopiować 30 znaków. Nie możesz więcej zaznaczyć i skopiować w tym systemie. Bo coś tam.
Ale my też mamy teraz takie przypadki. Daleko nie trzeba patrzeć. Zamawiałam jedzenie z Tesco online.
No.
Czekaliśmy na ten moment. Żeby zamówić jedzenie, słuchajcie, z Tesco online, trzeba się troszkę postarać, ponieważ nie ma terminów dostawy. Pierwsze, co trzeba zdobyć, to termin dostawy. I tak popatrzyłam ten system, tak nie ma terminów dostawy na najbliższe 3 tygodnie. A tak jakoś sobie myślę, a pewnie to jest automat i zobaczę, co się wydarzy o północy. Może pojawią się kolejne terminy na kolejny dzień ze 3 tygodnie. I tak faktycznie było. Równo o północy odświeżyłam stronę, pojawiły się terminy, szybko kliknęłam. Już zadowolona z siebie, że za 3 tygodnie przyjadą do mnie zakupy. A tak stwierdziłam, 6 po północy, odświeżam jeszcze raz stronę, nic nie było, żadnego terminu dostawy. Znaczy, że nie tylko ja wpadłam na ten pomysł. Czyli żeby zamówić jedzenie za 3 tygodnie do przodu, jeżeli nie chce się wychodzić z domu, jeżeli chce naprawdę się być izolować. w aktualnych warunkach, no to trzeba się dosyć mocno postarać i trzeba wszystko zaplanować odpowiednio wcześniej.
No właśnie, Kasia, to może jeszcze nakreślmy kontekst. Może ktoś będzie słuchał tego odcinka za 17 lat i już nie będzie pamiętał.
No tak, dlaczego nie można spotkać 100 ludzi na ulicy? No tak.
No.
No dobrze, no
chcesz
mamy.
Nakreślić kontekst?
Dobrze, mamy pandemię, bardzo, bardzo wirulentnego wirusa, to znaczy, że bardzo szybko się rozprzestrzenia. W większości, w 98% społeczeństwa mogą, jak zachorują ludzie, to przeżyją, jednak 2% mniej więcej, średnio, zależy od grupy wiekowej. Umiera się przy okazji jeszcze innych chorób. Po prostu jest to, powoduje bardzo dużą niewydolność oddechową. I coś takiego jak SARS, tylko że bardziej się rozprzestrzenia. Mhm. I chodzi o to, że wprowadzono restrykcje na całym świecie, co do wychodzenia z domu. Między innymi odwołano, pozamykano wszystkie ośrodki kultury, szkoły, żeby nie roznosić tego wirusa, ponieważ szpitale, cała infrastruktura, praktycznie na całym świecie medyczna infrastruktura nie jest w stanie przyjąć naraz tak dużej ilości ludzi, którzy potencjalnie potrzebują być hospitalizowani i być wspomagani przez aparaturę medyczną. I żeby po prostu nie spowodować wielkiego natłoku ludzi w szpitalach i tego, że ludzie zaczną umierać na ulicy, jest... takie, proszą po prostu ludzi, żeby nie wychodzili w razie czego, jeżeli nie mają potrzebnych rzeczy do załatwiania na dworze i żeby się nie spotykali, social distancing i tak dalej. Co jest całkowicie nowym światem dla nas i wielu z nas jeszcze się nie może odnaleźć w tej sytuacji, mimo że całość się zaczęło jakoś miesiąc temu. No a część osób faktycznie, na przykład ja, postanowiłam w ogóle nie wychodzić z domu, jeżeli nie wyrzucić śmieci.
Dokładnie.
Robię zakupy raz na miesiąc, większość rzeczy sobie mrożę. I naprawdę nie spotykam się na dworze z nikim. W ogóle się z nikim nie spotykam.
No właśnie. No i tutaj są przygody ze sklepami, że spoko, mam XXI wiek, więc okej, roboty jeszcze nie wożą. Może gdyby roboty woziły to jedzenie, to może byłoby to sprawniej wyszło. Na razie są to albo panowie w ciężarówkach, to właśnie Tesco bądź Makro, albo są to ludzie w prywatnych samochodach, tak jak na przykład chyba Shopee, albo są to ludzie z plecakami, jak w Glovio bodajże, na rowerze targają. No i system generalnie kupowania przez internet zapasów już sobie funkcjonuje od kilku lat w Polsce. Nie jest to niczym szczególnym, mam internet, właśnie to wożenie rzeczy. Ale się to wszystko załamało teraz. Nikt nie był przygotowany na taki popyt na te usługi. Więc wygląda tak, jak mówisz, że czekasz do północy, żeby się odblokowało okienko na zamówienie.
No za 3 tygodnie.
Szybko wyklikujesz i za 3 tygodnie dostajesz porcję jedzenia.
Tak. Kiedyś i ludzie
Nie do końca taką, jaką chciałam, bo tam oczywiście są wprowadzone restrykcje, że jak nie ma jakiegoś towaru, to mogą ci wsadzić zamiennik, który nie do końca jest zamiennikiem. Ale da się spokojnie zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe. Ale chciałam wam jeszcze powiedzieć taki mały off-top. Czekałam na to cały odcinek. Ja wiem, że nam zostało mało czasu. Pojawiły się, słuchajcie, zapałki w Tesco. Zwykle zapałek tam tak jakoś nie było po prostu. Pojawiły się zapałki. Nie wiem dlaczego nie było. Może dlatego, że to jest bardziej niebezpieczne niż zapalniczka, bo zapalniczki były zawsze. Ale pojawiły się zapałki. Skończyły mi się zapałki. Dużo gotuję na gazie, więc potrzebuję tych zapałek. I popatrzyłam, że jest oferta paczka zapałek. 9 groszy. No tak myślę sobie, o kurczę, na sztuki sprzedają pojedyncze paczki zapałek. Zawsze są pakowane po 10 paczek zapałek, po tam 38 zapałek. A tu jest jedna paczka zapałek. Ja mówię, no dobra, to 10. Próbuj wpisać 10? Nie, jest ograniczenie do 6. No dobra, jeśli chciał wyłuskiwać te zapałki, to brak trudno. Taki mają system, nie? Po 9 groszy trudno, nie? Wcisnąłem te 6. Przychodzi, słuchajcie, wczoraj zamówienie. Ja patrzę w jednej toreb, w 100 rep. Znajduje się 6 opakowań po 10 zapałek każdy, czyli mam 60 pudełek zapałek w tym momencie. Największy deal życia, słuchajcie. Bo ewidentnie się pomylili, bo tak, takie 10 paczek zapałek teraz kosztuje, no kiedyś kosztowało złotówkę, nie? Ale moja mama powiedziała mi ostatnio, że Gosia, 4 złote kosztuje teraz takie 10 paczek zapałek. Nie? No i tak stwierdziłam, no dobrze, kupiłam po 9 groszy za 10 paczek. No. Mniej niż po groszu za paczkę zapałek, no ale to po prostu ewidentnie się pomylili. Jej system po prostu nie zadziałał za bardzo. No ale teraz powiem szczerze, mogę handlować zapałkami, jakby komuś brakło.
Gosia, dziewczynka z zapałkami XXI wieku.
No, no powiem wam szczerze, jak zobaczyłam te 60 paczek zapałek, to tak zwątpiłam.
A tak kiedyś ktoś kupował śrubki właśnie na Redditie, że trzeba kupić 4 śrubki, tam wyszła jakaś cena. No i myślałem, trochę drogo, ale takie śrubki dość wyrafinowane, nie da się ich kupić nigdzie w sklepie, więc spoko, zapłacił. Dostał przesyłkę 4000 śrubek. No. No, ale tutaj właśnie się pojawiają jeszcze inne ciekawe tematy właśnie. A propos izolacji i naszego świata utopijnego, dystopijnego. Na przykład pojawia się koncepcja monitoringu. Monitoringu osób. No i teraz w związku z sytuacją możesz trafić na kwarantannę. Czyli przyjechałeś z jakiegoś kraju, z innego kraju niż Polska, więc miałeś, zakłada się, że miałeś kontakt z osobami chorymi, więc trafiasz na kwarantannę. Ja osobiście nie jestem na kwarantannie, nie znam też nikogo, kto jest na kwarantannie. Natomiast gdzieś tam w internecie wyczytałem, że teraz już trzeba zainstalować apkę na systemy Android, w której jakieś tam musisz działania podejmować. Chyba że napiszesz potem jakieś oświadczenie, pewnie pod groźbą karalną, pod groźbą kary jakiejś finansowej, że nie masz telefonu, który ma takie możliwości. No i teraz pytanie na przykład, co wtedy, gdy masz zainstalowaną apkę, nie jakieś oświadczenia, a telefon cię skraszuje? Nie? Może ci spaść, może system się zawiesić. Co wtedy tak. Zostanie zawirusowany i jakieś dziwne rzeczy zacznie się z nim dziać.
5000 złotych.
No, cała masa
30 tysięcy.
Dziwnych przepisów. W związku z tym, ta technologia miała nas jakby ułatwić nam życie, a paru są może utrudnić. Ja na przykład bym miał zainstalować tą apkę na telefonie. Ja specjalnie użyłem jakiegoś takiego starego telefonu, po to, żeby mnie nie rozpraszał. Mam stary, ledwo co działający telefon z Androidem. On już pewnie nie ma, od dawna nie ma security patchy, no ale staram się używać raczej takich niekluczowych rzeczy. Gdybym teraz na tym telefonie musiał zainstalować taką apkę, to nie wiem, jak ona by działała, to raz. Dwa, musiałbym pewnie odinstalować wszystkie pozostałe apki, które tam mam, a mam ich już bardzo mało. Więc to byłby jakiś mega technologiczny dramat.
No tak.
No.
Ale to mamy inne rzeczy związane z tą epidemią, typu zdalne mierzenie temperatury, automatyczne systemy śledzące osoby z podwyższoną temperaturą na ulicach. Coraz więcej krajów wprowadza właśnie tego typu systemy, niby pod pretekstem tego, żeby zabezpieczyć swoich obywateli przed efektami epidemii, ale te systemy zostaną później i będą służyć także do innych form szpiegowania swoich własnych obywateli. Teraz, czy to dobre? Może w krótkim dystansie może pomóc w jakiś sposób, ale pytanie, czy to nie spowoduje jakichś zmian społecznych później?
No generalnie jest coraz więcej zapędów, żeby telekomy na bieżąco geolokalizację przekazywały służbom rządowym.
No to nie miło.
Tak, I to nie tak na zasadzie typu, że ktoś został porwany i jaki tam jest jego ślad telefonu, albo ktoś jest poszukiwany i jaki jest ślad jego telefonu, tylko żeby robić dumpa wszystkiego po prostu.
Znaczy dump wszystkiego jest od kilku lat wymagany prawnie. Przechowywanie tego chyba przez rok.
Ale no, nie masz obowiązku uruchamiania tego.
Co no, rozumiesz nie, przez uruchamianie tego?
Nie, miałem na myśli inną rzecz, że codziennie będzie zrzucane wszystko i uploadowane do tego resortu rządowego, który będzie to przetwarzał.
No tak, bo w tej chwili systemy są zrzucane i przechowywane, ale przez prowajderów. I tak, Gosiu, ty jako użytkownik nie masz żadnego wpływu na to. To tak, wszystko jest robione odgórnie.
A strona rządowa musi mieć jakiś...
wystarczający powód, żeby sięgnąć do tej bazy danych.
Tak, i zawsze to raczej jest indywidualnie.
No tak.
Czy to jak...
Tak, jest poszukiwany. Mhm.
No.
Tak, albo czyjeś jakaś sprawa przeciwko niemu, albo coś w tym stronie.
No, a teraz tu szykują się wytrychy na wszystko po prostu.
No tak, to trochę przerażające. Szczególnie, że w przypadku takich stanów wyjątkowych, no to władza sobie jastrzy zęby na wprowadzenie przepisów, które później zostaną.
No.
Które niby są wprowadzone, teraz potrzebujemy czegoś, żeby efektywnie działać w kryzysie, ale po co będziemy to zmieniać? To bardzo ciekawym przykładem jest, to już kilka lat temu słyszałem, że dzisiaj jest trzecia rocznica wprowadzenia wyższego VAT-u na jeden rok, czy tam na dwa lata.
To już chyba nie jest trzecia, to już chyba jest...
Teraz to już jest... Tak, bo ja kilka lat temu słyszałem ten tekst, więc...
No. No, ale właśnie wracając do tego boring dystopia, że generalnie, jeżeli się wydarzy... Chodzi o to, że właśnie w tych seriach typu Więzi Labiryntu, Bliska Śmierci, to jest dystopia, ale tam ktoś się przeciwstawia, jest jakaś akcja, działanie.
Tak, coś się dzieje.
Postrzelać. W tych wszystkich historiach z zombiakami też tak jest, tam odnosiłeś się. A teraz po prostu jest bardzo...
Tak, żyjemy w dystopii i tak dzień identyczny jak każdy inny dzień, co dalej robić.
Nudna ta dystopia.
No,
największe eventy, jakie się dzieją, to jak ktoś gdzieś tam jeździ na rowerze, po mieście jego policja się
albo policja go zatrzyma, bo wszedł po odbiór jedzenia do punktu odbioru jedzenia.
No. No i wszyscy spodziewali się, że będzie jakoś to... Znaczy może dobra, nie wszyscy i może nie spodziewali się, ale zawsze się w filmach te dystopie wydają ciekawsze.
Tak, tak.
No
to prawda.
No i powoli się właśnie zmieniają tutaj. Teraz właśnie państwa zaczynają forsować różne ustawy na kolanie pisane i one często nie mają żadnych mocowań prawnych, albo mają błędne mocowania prawne i może w taki sposób właśnie powstają dystopie. Nie chciałbym, żeby to był proroczy odcinek.
Miejmy nadzieję, że nie będzie.
Wolałbym, żeby to właśnie był odcinek taki, z którym będziemy się śmiali za 5 lat po prostu. No ale...
Wracając, to ma być fantastyka, a nie instrukcja obsługi.
No.
Czy tam poradnik.
No cały czas właśnie od tej strony technologicznej chciałbym to ugryźć. No i mamy fajne technologie. Mamy przez internet. Okazuje się, że przeszło dużo przepisów, które ułatwiają załatwianie rzeczy przez internet. Na szczęście udało się wprowadzić ten profil zaufany do podpisywania się w internecie. Mhm. I urzędy się pointegrowały z tym dość dobrze, więc to jest fajna sprawa technologiczna. Natomiast resztę zaczyna się trochę wymykać pod kontroli, właśnie to monitorowanie geolokalizacji telefonicznej. Co tam jeszcze ciekawego mogło być takiego? A, głosowanie elektroniczne w Sejmie. To też jest bardzo ciekawa rzecz.
Znaczy, pomysł był bardzo dobry, problem, że implementacja w ciągu miesiąca to nie jest dobry pomysł.
No, implementacja przyniosła takie efekty, jakby to był efekt, nie wiem, hackathonu chyba.
Tak,
tak. Mam wrażenie, że wysyłają loginy i hasła w SMS-ach. Raz chyba trafiły nawet nie do tej osoby, do której powinny trafić. Później chyba jakaś apka była, czy może to był serwis webowy. Osoby zgłaszają, że ich głosy są odwrotnie zliczane, inaczej zliczane niż głosowali. Marszałek Sejmu ma to w poważaniu głębokim. No i jak chcemy, żeby głosowanie poszło po naszej myśli, to po prostu piszemy algorytm, który będzie odpowiednio mieszał. Albo po prostu w bazie danych się przekręci. I tyle.
Tak. Pytanie, jak technologicznie będą wyglądać nasze wybory? Jakbyśmy mieli, byli już technologicznie zaawansowani, jak bodajże Estonia, gdzie można głosować przez internet. I ten system jest dobrze napisany i przetestowany, by było ok. A teraz będziemy przez internet, już nawet nie przez internet, ale pocztą polską będziemy głosować. Co...
No jeszcze zobaczymy. Nie ma co mówić tak, wiecie, no, na zapas, bo to się wszystko jeszcze dalej rozgrywa.
Tak.
No, ale fakt. No, ja bym jednak tak osobiście bym wolała nie głosować przez internet. Nawet gdyby był super system jak w Estonii. Mhm. Ja bym wolała jednak nie głosować. Bo wszystko, co jest w internecie, zostaje w internecie. Mhm. I nie trudno jest dotrzeć do tego, w jaki sposób zagłosowałam i powiązać to z moim innym nazwiskiem. A jeżeli byśmy szli w stronę dystopii takiej galopującej, to nie chciałabym, żeby za 15 lat ktoś mnie nie pociągał do odpowiedzialności za to, w jaki sposób głosowałam 15 lat wcześniej. Mhm.
Znaczy właśnie wszystko zależy od tego, jak jest stworzony system, który służy do głosowania.
Jeżeli bym dostała opis specyfikacji danego systemu, żeby się dowiedzieć, jak on działa...
Albo niech system będzie open source.
Jeśli będzie wystarczająco spoko i tak dalej, żeby to sprawdzić i zwalidować, czy on jest spoko, czy nie jest spoko przez każdego obywatela, to tak, okej, okay, będę mogła sama zdecydować. Ale jeśli my bylibyśmy w stanie to zrozumieć, nie? W sensie zobaczyć sobie, jak to będzie działać i tak dalej. Ale no, powiem wam szczerze, no, większość społeczeństwa raczej nie będzie w stanie określić, czy ten system będzie dobrze napisany, czy nie. Jesteśmy w ułamku społeczeństwa.
Jeżeli miałoby to być wszystko przejrzyste i wygodne, to byśmy widzieli diffy zmian ustawowych. Powinny być domyślnie publikowane.
Tak.
Niestety nie są.
Teraz takiego czegoś nie ma. Nie jestem pewien, czy ktoś już się pokusił, żeby to wszystko ręcznie wklepywać i diffować, ale nie widziałem takiego czegoś.
Praktycznie każda większa kancelaria prawna robi coś, ale na własne potrzeby nie udostępnia tego.
No to właśnie znowu mamy boring dystopię po prostu, że
tak. Mamy technologię, ale implementacja jest taka, jaka jest.
No i zagmatwane to jest, no. No pomijając też już to, że nie mam takiego czegoś jak jednoznaczna opinia organu państwowego. Bo urzędy skarbowe lubią wydawać opinie sprzeczne ze sobą.
Tak.
ZUS wydaje opinie ostatnio sprzeczne ze sobą, też właśnie w ramach tej tarczy antykryzysowej się pojawiają sprzeczności. A ostatnio gdzieś mi mignęło w którymś artykule, że chyba rzecznik prasowy ZUS-u powiedział, że jeżeli chcesz, żeby twoja sprawa była załatwiona, to nie wysyłaj do nas e-maila, bo właśnie teraz wszystkie e-maile żeśmy zdampowali do kosza.
To trochę przerażające. Dlatego.
Jak masz problem, delete. Nie ma problemu.
Tak. Backupy do DevNulla są najlepsze.
No, chodzi o to, że oficjalny jedyny sposób teraz to ten system elektroniczny. Co teoretycznie jest dobre, ale trochę smutne jest, jeżeli pisałeś tam i cię zignorowali już teraz.
Nie? No tak. I pytanie, czy osoby, które pisały, dostały tą informację? Bo to też nie jest pewne.
A to no swoją drogą, bo ja gdzieś to czytałem na jakimś serwisie takim typowo newsowym, chyba Spider's Web czy coś podobnego. No ale właśnie to jest ta cała koncepcja, że do utopii chciałby dążyć każdy. Każdy wizjoner, który chce coś namieszać przy pomocy technologii. Chociażby ta fundacja XPRIZE. Oni dążą do systemu utopijnego. Czyli użyjmy technologii, przemyślmy dobrze temat i zbudujmy idealne rozwiązanie. Gdy się pojawiają jakieś problemy, które można rozwiązać na kilka sposobów, W sensie, że nie ma obiektywnego rozwiązania. Tu wstaw dowolny temat polityczny, który jest dyskutowany w telewizji, gdzie możesz na dwoje podzielić społeczeństwo. To zaczyna się już jakaś manipulacja w celu tego, żeby jedna grupa uzyskała przewagę nad drugą. No i automatycznie to wszystko kolapsuje w stronę antyutopii. Natomiast gdy się wydarzy jakieś jedno wydarzenie, gdzie trzeba szybko ratować społeczność, no to się pojawiają dystopie.
Tak.
Czy brzmi to sensownie?
Tak, brzmi to sensownie.
Brzmi to troszkę przerażająco.
Teraz smutno, ale w sumie wszystko jedno aktualnie, bo jest bardzo nudno.
Tak, tak. Boring, tak. Dystopia jest so boring.
Tak. Tak jak ty, Karol, wysłałeś mi te swoje zdjęcia jakiegoś mężczyzny.
Gościa
kobiety,
w pewnym ekwipunku czekających na zombie apokalipsę. What kind of apocalypse is that? No tak, zombies.
Prepersi też teraz siedzą pewnie w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy już pobunkrowani się trochę nudzą.
Tak, tak. Bo... już. Kurde, chciałem użyć moje konserwy, a nadal są w sklepach.
Dokładnie. Nadal są w sklepach, wyjdę i nawet jak wyjdę, ktoś mnie napadnie, to nie będę go odstrzelić, bo... Znaczy inaczej, jak wyjdę, to nikt mnie nie napadnie, ale może na mnie nakaszleć.
Tak, to jest gorsze.
No, nie wiem się bronić, więc słabo. Czy chcemy coś jeszcze w tym temacie dodać?
Nie, chyba wyczerpaliśmy temat.
No. Czy na pewno rozwój technologii doprowadzi nas do której sytuacji.
Tak.
Pytanie jest jeszcze takie, pytanie jest właśnie takie, czy jesteśmy w stanie zorientować się, w którym systemie funkcjonujemy?
Będąc wewnątrz tego systemu.
Tak, tak. Bo to też jest trochę meta gra, że przy odpowiednim poziomie propagandy i sterowania, tak jak wspomniałeś o Huxleyu, tak jak się pojawiało chyba w Orwella, osoby, które są w tym systemie, nie są tego świadome. W Sex Misji też.
Tak.
Osoby nie były świadome, że żyją w dziwnym społeczeństwie.
Ale czy w takim wypadku dla tych osób to jest dystopia? Czy nie jest to właśnie dla nich utopia?
No właśnie.
Czy może to być zwykła rzeczywistość.
Tak, ale pytanie, czy sposób postrzegania nie definiuje, nie ma to wpływu na to, w jaki sposób definiuje, to znaczy nie definiujesz, ale w jaki sposób postrzegasz to. Bo jeśli, tak, sposób postrzegania tak, powoduje, że postrzegasz,
Ja wiem chyba, o co chodzi. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakim jesteśmy aktualnie ustroju, ponieważ i utopia, antyutopia, dystopia, boring, utopia, no, one praktycznie odnoszą się do przyszłości. Nigdy nie rozważamy ich w perspektywie teraźniejszości.
Mhm. Nie, ale z drugiej strony pytanie, czy jesteśmy w stanie ocenić określony system dla ogółu społeczeństwa? Czy dla jednego człowieka to nie będzie utopia, dla drugiego dystopia?
Nie. Chwila. Nie kończy się odnoszą do przyszłości, bo możemy spojrzeć na przykład na II wojnę światową, III Rzeszę i Związek Radziecki.
No tak.
Nie te wojny, tylko właśnie Związek Radziecki był reklamowany jako utopia.
A co wyszło? Wszyscy wiemy.
I ponoć Federacja Rosyjska też ma dość dużą propagandę. No my w Europie nie patrzymy na Federację Rosyjską jako na kraj dobrobytu. Raczej nikt nie stwierdza, że na wakacje pojadę do Federacji Rosyjskiej albo przeprowadzę się z rodziną do Federacji Rosyjskiej i będziemy tam żyli sobie w dobrobycie.
Co do wakacji, kłóciłbym się, bo mam paru znajomych, którzy pojechali na wakacje do Rosji, na przykład na wycieczkę koleją transsyberyjską.
Okej, dobra. To...
Różnie bywa.
Miałem się w miejscu, ale zgodzę się, faktycznie może mieć to swoje uroki. taka podróż. Natomiast... raczej mamy przeświadczenie, że tam to nie klika do końca.
No tak, tak, tak.
A spotykałem się z opiniami, że wewnątrz Federacji Rosyjskiej jest cała masa ludzi, którzy uważają, że to jest szczyt tego, co się udało osiągnąć w ludzkości. Wciąż.
No.
Wciąż. Nie wiem, czy oni są na bazie propagandy, tak, czy przyzwyczajenia, czy może faktu, że O, wcześniej to nie było emerytur, a teraz to się pojawia emerytury co jakiś czas nawet od Putina, więc Putin to jest dobry ziomeczek.
Tak, ale no pytanie, więc... czy to tylko Rosja w Stanach Zjednoczonych można podobnie pokazywać, gdzie...
A to też, to też. Także mamy tutaj przykłady z przeszłości też i z teraźniejszości, więc...
Czyli oceniać moglibyśmy tak naprawdę dopiero po tym, jak byśmy zobaczyli, jak to działa w każdym kraju osobno.
Nie, moim zdaniem nie da się ocenić w ogóle z punktu widzenia ogółu. Tylko każdy człowiek postrzega w jakiś sposób ten aktualny system. Jako utopię, dystopię, antyutopię.
No, przykład biwakowania w Szwecji bodajże. Tam możesz biwakować praktycznie, z tego co słyszałem, nie znam przepisu prawnego, praktycznie gdzie chcesz, byleby to było ileś tam metrów od najbliższych czyichś zabudowań. I zadanie jest takie, że nie możesz tam śmiecić, zmieniać tej jakby natury wokół siebie, co polega na tym, że musisz przenosić namiot co tydzień w inne miejsce, żeby trawa odrosła. Jest gdzieś taki, jest takie przyzwolenie i generalnie no wynika to generalnie z świadomości społecznej natury tam. Natomiast jak wrócisz do Polski, chcesz sobie rozbić biwak gdzieś w lesie, w parku, to podejrzewam, że od razu znajdziesz na to cztery przepisy, dlaczego nie możesz tego zrobić.
Znaczy ogólnie według ogólnych przepisów w lesie nie można chyba biwakować w ogóle, poza jakimiś rejonami, które prowadzą eksperymentalną gospodarkę leśną. Ale teraz zaczyna to dopiero wchodzić. Także jest stanowcza różnica.
Lepiej nawet, jak jesteś w trasie samochodem w Polsce i no, czujesz się zmęczony i tak dalej, nie możesz się zatrzymać na poboczu i się przespać w samochodzie.
O.
Bo to jest koczowanie. Koczownictwo jest nielegalne.
No.
Interesujące.
Formalnie no. Powinien znaleźć jakiś hotel albo biwak właśnie.
Także myślę, że tutaj trzeba zobaczyć na tą inną sytuację i ocenić właśnie, która ma więcej sensu.
Czyli zobaczyć jak najwięcej, dowiedzieć jak najwięcej o każdym systemie i dopiero później oceniać jako jednostka, jak to postrzegamy.
Tak.
No wyjść poza system i chwilę tam podziałać.
Tak, albo spróbować innych systemów i zobaczyć, czy nam lepiej nie pasują. Czy jednak nasz system nie okaże się troszkę słabszy niż początkowo myśleliśmy.
No. Znowu się teraz... smutno dzieje.
Tak. Ale spoko. Jesteśmy w globalnej wiosce już teraz cyfrowej, więc...
Może nie tylko cyfrowej, co widać po rozprzestrzenieniu się wirusa.
No, ale teraz mamy zamknięte granice. Ponoć.
Teraz tak.
No. Spoczko. Dobra, to co? Rapujemy odcineczek?
Tak.
Tak jest. Hasło dnia trochę smutno, ale w sumie wszystko jedno.
To hasło to mamy chyba już od 3 tygodni. Jakbyśmy przez paradoks Fermiego przechodzili, to też nie było zbyt wesoło.
Tak.
W paradoksie Fermiego, żeśmy patrzyli w kosmos, patrzyliśmy, gdzie są wszyscy, a dzisiaj patrzymy na ulicę, gdzie są wszyscy.
Dokładnie.
No. Dobra, to z mojej strony to tyle. No ja ewentualnie mogę polecić te trzy serie Igrzyska Śmierci, Niezgodna i Więzień Labiryntu. To nie są filmy, które chyba potrafią namieszać w życiu. To nie są też książki, które zasługują na jakiś piedestał. Natomiast fajnie są tam pokazane te mechanizmy, jak można pomysłowo zrealizować dystopię. I to taką przygodową dystopię.
Ja ze swojej strony polecam bardziej smutne i takie smutne lektury, że tak powiem, czyli Nowy Wspaniały Świat Huxleya i dwie książki Janusza Zajdla, Zinder van Troffa i Limes Inferior. Tylko nie czytajcie wszystkich naraz, proszę. Nie bierzemy no. odpowiedzialności za stany emocjonalne po przeczytaniu tych trzech książek naraz.
No. A ty, Karol? Masz
ja
coś?
nic nie polecam.
Ty żyjesz w boring dystopii i tylko pracujesz cały czas.
Przeczytałem kilka książek, część z nich już poleciliście.
Także... Dobra. Jeszcze będziesz miał okazję się wykazać kiedyś.
To jeszcze was, słuchacze, zachęcamy do głosowania na kolejne tematy, bo już niedługo będziemy, no już teraz zaczęliśmy, właściwie teraz, najbardziej chwytliwe tematy poruszać na podcaście. Polecamy też, żebyście swoje własne tematy proponowali dla nas. Na pewno przyjrzymy się im. Ewentualnie troszeczkę zmodyfikujemy, żeby można było z nich zrobić odcinek.
Pewnie. No a informacje o tym, jak zagłosować, znajdziecie na stronie rozmowkitechnologiczne.pl.
Ponieważ mam już domenę.
Tak.
Juhu!
Rozmowki technologiczne. Bez polskich znaków.
Ciągiem. Bez kropek. Myślników. Bez niczego.
Ciurkiem. Nie no, kropka jedna musi być na końcu. .pl.
No tak. .pl.
I tam ten formalnie jeszcze jest na końcu kropka, ale nikt jej nie pisze nigdy. Dobra. To dziękuję wam, drodzy słuchacze. Dziękuję ci, Gosia. Dziękuję ci, Karolu. No i do usłyszenia w następnych odcinkach.
Dzięki.
Cześć.
Cześć.